Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Kochani, chciałbym, abyśmy się trochę nad tym zastanowili, skąd mamy pewność, że potrafimy zwyciężać zło. Czy jesteśmy w stanie zachować niezłomność, gdy przeciwnicy Boga, na przykład zacięcie, zaciekle, będą ciebie atakować? Czy możemy oprzeć się naciskom osób usiłujących wciągnąć nas z powrotem do tego bezbożnego świata? Oczywiście musimy pozytywnie odpowiedzieć na obydwa te pytania, a przekonanie w tej sprawie mamy ze Słowa Bożego i wynika ono ze słów apostoła Pawła, który w liście do Rzymian napisał tak. Rzymian, 12 rozdział, 21 werset. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli ufamy Bogu i jesteśmy zdecydowani nie ulegać temu światu, to niegodziwość świata nas nie przemoże. Jeszcze raz powiem, pamiętajmy, że jeśli ufamy Bogu, jeśli spoglądamy na Niego z pełną ufnością i jesteśmy pewni, że co On obiecał, to też nam da, to i zdecydujemy się nie ulegać temu światu, będziemy chcieli iść za naszym Bogiem, to możemy być pewni, że ten świat nie przemoże nas i nie zwycięży. Ten zwrot, który przeczytaliśmy w tym słowie, zło dobrem zwyciężaj, wskazuje nam bardzo wyraźnie, że jeśli nie zaprzestaniemy walki duchowej, a my musimy w tej walce być aktywni, musimy cały czas przeciwko tym wszystkim rzeczom, które przeciwko nam przychodzą, walczyć. Nie przeciwko ludziom, mówię, ale przeciwko tym wszystkim rzeczom, tym naukom, które są niezgodne ze Słowem Bożym. My mamy jako podstawę naszego życia, podstawę naszego rozważania, podstawę naszego rozumowania i naszej duchowej filozofii, naszego duchowego przekonania, właśnie Słowo Boże jest dla nas absolutnym fundamentem i wiedzmy, że na nim musimy się opierać. Dlatego też ci, którzy tracą czujność i poddają się, ulegają wpływowi świata i jego nikczemnego władcy, szatana, diabła, nie przetrwają. Taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. W 1 Jana, 5 rozdziale, 19 wersecie czytamy: my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Skąd wiemy, że z Boga jesteśmy? No skąd wiemy, że z Boga jesteśmy? Na podstawie Pisma Świętego. Jeśli odrzucasz Pismo Święte i zastanawiasz się nad wielkimi wybuchami, zastanawiasz się nad najprzeróżniejszym typem nauki, która wywodzi, że człowiek wcale nie powstał ze stworzenia, ze Słowa Bożego, no to nie wierzysz, że powstał człowiek z Boga i że człowiek z Boga pochodzi. Dlatego też my jesteśmy tym gronem ludzi, którzy absolutną pewność mają, że co w Słowie Bożym jest napisane, to jest prawda. To jest absolutna prawda i dlatego się na tym opieramy. Oczywiście możesz się z nami nie zgodzić, możesz mieć inne zdanie, każdy człowiek ma prawo mieć inne zdanie, ale my jesteśmy takiego zdania i to preferujemy i to głosimy i tego się trzymamy. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na życie pewnego człowieka, który żył w Starym Testamencie, opisany jest, a który jest dla nas pewnym przykładem tego, jak należy żyć, zwyciężając zło dobrem. A jest mianowicie to człowiek, który się nazywa Nehemiasz. I ci, którzy czytają Pismo Święte, doskonale wiedzą, co to za człowiek. O słuszności tej wypowiedzi apostoła Pawła, że zło mamy dobrem zwyciężać, świadczą te przeżycia Nehemiasza, który był sługą Bożym, który działał w Jerozolimie jakieś 500 lat przed czasami apostoła Pawła. Nehemiasz nie tylko przetrwał sprzeciw bezbożnych ludzi, ale też zwyciężał zło dobrem. Po pierwsze, z czym się to wiązało? Po drugie, co pomagało mu trwać? I po trzecie, jak możemy go naśladować? Chciałbym, abyśmy te trzy zagadnienia pokrótce omówili, jako że czasu nie mamy już za wiele. Ale cieszymy się bardzo, że jesteśmy przed obliczem Bożym i możemy o tych rzeczach mówić. W jakich okolicznościach działał Nehemiasz? i jakie przedsięwzięcie realizował. Myślę, że większość z nas, którzy czytali tą księgę, ona jest króciutka, niewiele tam tych rozdziałów jest, więc myślę, że pamiętamy. Nehemiasz usługiwał na dworze Artakserksesa, króla perskiego, i chociaż żył wśród tych ludzi, którzy nie służyli Bogu prawdziwemu, którzy nie służyli temu trójjedynemu, którego my wywyższamy i któremu służyli też Izraelici, chociaż niektórzy twierdzą, że Izraelici mieli tylko jednego, jedynego Boga, Jahwe, i nie było Syna Bożego, nie było Ducha Świętego, ale jeśli uważnie czytamy Stary Testament, to zauważymy, że Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi i o Duchu Świętym, i wyraźnie mówi o Synu Bożym. I to Stary Testament, nie tylko Nowy, już wyjaśnia to wszystko, ale w Starym Testamencie jest bardzo dokładnie to pokazane. Ale teraz nie będziemy się tym zajmować, jako że inne zagadnienia chciałbym poruszyć. A więc ten człowiek żyjący pośród ludzi niesłużących Bogu nie dał się ukształtować na styl tego systemu, w którym się znajdował. Znajdował się w Persji, a więc nie poddał się temu wszystkiemu. I w Rzymian 12, rozdział 2, werset mówi nam, abyśmy my, patrząc na przykład Izraelitów, abyśmy my brali z nich przykład i żyli według Słowa Bożego. I ten drugi werset mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. My musimy mieć te władze poznawcze dobrze rozwinięte. Tak jak człowiek kształci się i coraz więcej potrafi rozróżnić. Prosta rzecz, prosta zasada. Jeśli czegoś się uczysz, jeśli coś ćwiczysz, to później jesteś w stanie podejmować różne decyzje i jesteś człowiekiem, który w pewnym momencie zaczyna być określany jako znawca jakiejś dziedziny. I tak samo człowiek wierzący, jeżeli zaczyna przebywać w Słowie Bożym, przebywać w społeczności z Bogiem, przebywać w społeczności z Duchem Świętym, ma coraz więcej do powiedzenia o Bogu. No bo poznaje Boga. Po prostu poprzez Ducha Świętego poznajemy, jaki jest Bóg, jak działa, w jaki sposób nas prowadzi, jakie są zasady, które chce, abyśmy przestrzegali. I gdy sytuacja w Judzie, akurat w tym czasie, wiemy, że Izraelici byli wtedy w niewoli, no w tym przypadku Persów, wcześniej Babilończyków, i ta sytuacja wymagała, aby Nehemiasz udał się, żeby zrezygnował z swoich takich, wiecie, no wygód, które miał jednak na dworze króla Artakserksesa, i podjął tą wyczerpującą podróż do Jerozolimy, aby przeprowadzić ogromne przedsięwzięcie. Wiecie oczywiście jakie. Odbudowę murów miasta. Odbudować Jerozolimy, odbudować świątynię. Nehemiasz był namiestnikiem Jerozolimy, ale pracował ze wszystkimi swoimi współplemieńcami, pracował ramię w ramię ze wszystkimi Izraelitami, jak Słowo Boże mówi, od wzejścia świtu aż do ukazania się gwiazd. Więc wiecie, bardzo długo, a tam dzień trwa, wiecie, dłużej niż u nas, więc musiał bardzo długo pracować. W rezultacie odbudowę ukończono w ciągu niecałych 2 miesięcy. Ale Słowo Boże nam tutaj bardzo wyraźnie mówi, ja chciałbym te 2 wersety przeczytać, Nehemiasza 4, rozdział 21 werset i 6, rozdział 15 werset. Tak to wykonywaliśmy pracę od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd, a mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Było to naprawdę czymś niezwykłym, że wśród tych wszystkich wrogów, którzy walczyli przeciwko Izraelitom, oni w tak krótkim czasie byli w stanie odbudować te mury. I to jest niezwykle ważne i to staje się dla nas też pewnym przykładem, o którym wkrótce powiemy sobie. Co chcieli osiągnąć przeciwnicy Nehemiasza? Bo wiadomo, że mieli wrogów, którzy nie chcieli, aby oni odbudowywali. Do głównych wrogów Nehemiasza należeli Sanballat, Tobiasz i Geszem. Wpływowi mężowie, którzy mieszkali w pobliżu Judy na tamtym terenie. I w Nehemiasza w 2 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane, a gdy Sanballat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Postanowili zniweczyć plany. Zaczęli w bardzo wyraźny sposób przeciwstawiać się. Nawet postanowili walczyć z nimi, z Izraelitami i z Nehemiaszem, używając nawet najbardziej nikczemnych sposobów walki, najbardziej nikczemnych środków. Czy Jeremiasz dawał się zwyciężyć złu? Oczywiście nie. Nehemiasz nie dał się przezwyciężyć złu, które oni planowali. W jaki sposób wrogowie Nehemiasza zareagowali na podjęte prace budowlane? Chciałbym kilka słów tak przybliżyć nam tą historię. Nehemiasz odważnie nawoływał swoich rodaków i mówił do nich tak. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy. Ci zaś odpowiedzieli, budujmy. Czyli miał dobre podejście do Izraelitów, aby ich zachęcić do budowy, aby ich zachęcić do tego, żeby podjęli tą akcję odbudowy murów miasta. Dalej czytamy, to też wzmocnili swe ręce do dobrego dzieła. Jednak wrogowie, co robili? Zaczęli się z nich naigrawać i patrzeć na nich z pogardą. Mówili mianowicie tak, cóż to czynicie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Nehemiasz nie przeraził się tymi drwinami ani fałszywymi oskarżeniami i odparł. Nehemiasz 2 rozdział 20 werset. Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Byli zdecydowani trwać w dobrym dziele. Niezależnie od tego, czy ktoś przeciwko nim walczył, czy ktoś przeciwko nim nie walczył. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak przeczytacie sobie tą historię, bo myślę, że w domu warto sobie jeszcze ją przypomnieć, jak ci, którzy nie czytali, żeby ją w ogóle przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa historia. Zobaczcie, że w sumie przez cały ten czas, kiedy Izraelici odbudowywali Jerozolimę, kiedy walczyli we właściwym kierunku zmierzając, zobaczmy, że rzecz się dzieje w taki sposób, że do wojny w sumie pomiędzy Izraelitami a tymi, którzy byli przeciwko nim, nie doszło. I oni odbudowali. Odbudowali, chociaż przeciwników mieli tak wielu, że w późniejszym czasie zatrzymano jednak tą budowę i jakiś tam czas nie budowano, nie odbudowywano świątyni. Ale tak czy inaczej, Bóg i tak zadbał o to, aby świątynia odbudowana została i żeby chwała Bogu była wznoszona. Bóg niebios poszczęści nam. I tego się trzymali. Jeden z przeciwników Nehemiasza, Sanballat, jest powiedziane, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić Żydów. Rzucał obelgi i szydził. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie? Wtórował mu też Tobiasz, drugi wróg, i mówił, choćby zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Jak na to wszystko zareagował Nehemiasz? Nehemiasz potraktował te słowne ataki wrogów, po prostu zignorował je. W ogóle nie przywiązał do nich żadnej uwagi. Zajął się wykonywaniem polecenia Bożego i nie szukał żadnej zemsty. Zobaczmy. Żadnej zemsty. Nie szukał, chociaż król Artakserkses dał mu pozwolenie. On mógł się odwołać po prostu do króla, mógł wystąpić przeciwko tym wszystkim, którzy starali się przeciwstawiać się im, ale on tego nie uczynił. On spokojnie dalej funkcjonował, on spokojnie dalej wykonywał dzieło Boże, on wykonywał to, co zostało mu przez samego Boga zlecone. Modlił się do Boga tak, Nehemiasz 4:4. Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie, spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Ufał zapewnieniu Boga. W 5 Mojżeszowej jest w 32 rozdziale, 35 wersecie powiedziane jest tak. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Razem z innymi Izraelitami budowali dalej. Budowali mur i nie pozwolili się odciągnąć od pracy. Jaki był rezultat? Nehemiasz 4:6. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Przeciwnikom prawdziwego uwielbienia Boga nie udało się zatrzymać budowy. W żaden sposób. Jak obecnie moglibyśmy naśladować Nehemiasza? Bo po to przecież o tym mówimy, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Nehemiasz jest dla nas jakimś przykładem czegoś, co jest bardzo ważne, na co Bóg patrzy i do czego przywiązuje wielką wagę. A więc za wzorem Nehemiasza możemy też reagować w odpowiedni sposób na fałszywe oskarżenia. Dzisiaj również możemy się spotkać z szyderstwami, możemy się spotkać z oskarżeniami, gdzie? W szkole, w pracy, a nawet we własnym domu. W różnych miejscach możemy się spotkać z przeciwnościami. W takich sytuacjach oczywiście zawsze bierzemy Pismo Święte i patrzymy, jak mamy postępować. Jeśli Pismo Święte nam coś konkretnego wskazuje, to tak właśnie mamy postępować. I jest taki werset, dwa wersety w zasadzie, które mówią na ten temat. To jest Kaznodziei Salomona. I to jest w 3 rozdziale, 1 werset i 7 werset. Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, werset 1 i 7. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Widzimy, jak Słowo Boże mówi. Tam jest dużo więcej. Oczywiście powiedziane jest czas rodzenia i takie inne rzeczy, ale ja wziąłem tylko ten akurat 7 werset, który nam dokładnie mówi o tym, o czym w tej chwili rozmawiamy. Mianowicie, że mamy umieć milczeć, a kiedy trzeba mówić, to mamy przemówić, nie milczeć wtedy. A to jest zależne od wskazówek, które dostajemy od samego Pana i Boga Wszechmogącego, który wpływa na nasze życie przez swojego Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, co mamy w danym momencie powiedzieć. I kiedyś Jezus Chrystus do uczniów swoich, a w zasadzie do apostołów powiedział, jeśli wezwą was przed radę, nie zastanawiajcie się najpierw nad tym, co będziecie mówić, prawda? Nieraz my doświadczamy w życiu naszym, idziemy gdzieś do urzędu, idziemy gdzieś z kimś rozmawiać, prawda? I tak układamy sobie całą rozmowę. Jak on mi powie to, to ja mu powiem tak. A jak on mi na to odpowie tak, to ja mu powiem tak. Słowo Boże mówi, nie układaj sobie tego wszystkiego w życiu swoim, dlatego że jeśli jesteś pod wpływem działającego w tobie, autentycznie w tobie działającego Ducha Świętego, to w tym momencie, tak jak Jezus Chrystus do swoich apostołów powiedział, Duch Święty przyjdzie, napełni was moc z wysokości i będzie wam dane słowo, które macie wypowiedzieć. I dlatego nie układaj sobie wcześniej, ale przygotuj się na działanie Bożego Ducha Świętego w twoim życiu, abyś wiedział dokładnie, w jaki sposób masz reagować na otoczenie. Nie próbujmy odcinać się jakimiś ostrymi słowami na to, co ludzie w swej wrogości przeciwko nam będą chcieli wypowiedzieć. Ludzie różne rzeczy wypowiadają i nieraz bardzo przykre i słowami można zranić, prawda? Wiemy o tym doskonale. I w Rzymian w 12 rozdziale, kilka wersetów przeczytamy od 17 do 20, jest powiedziane nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, to co masz zrobić? Nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Chodzi o to, że my mamy nie oddawać pięknym za nadobne. Mamy takie piękne powiedzenie w języku polskim. Pięknym za nadobne. A więc wiedzmy o tym, że Słowo Boże jako chrześcijan, jako dzieci Boży uczy nas zupełnie innego sposobu postępowania. Modlimy się, ufamy Bogu, który nam obiecał. 1 Piotra, 2 rozdział, 19, 20 werset jest powiedziane: albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest dopiero łaska u Boga. A więc zobaczmy, to nie o to chodzi, że my cierpimy, bo źle zrobiliśmy. Ale jeśli nawet dobrze zrobiliśmy, dobrze czynimy, staramy się pomóc, a odpowiedź jest bardzo negatywna, występuje przeciwko nam, to Słowo Boże mówi, to wtedy dopiero jesteście błogosławieni. Wtedy dopiero jesteście błogosławieni, bo cierpicie niewinnie. I dokładnie Nehemiasz tak postępował. On staje się dla nas pewnym przykładem. Dzięki temu nie pozwalamy naszym wrogom odciągnąć nas od duchowego dzieła, które musi być wykonane. Jeśli czynimy jakieś dzieło, duchowe dzieło dla Pana naszego, wykonujemy jakąś służbę dla Boga, wykonujemy jakąś pracę dla Boga, do której nas powołał, którą nam zlecił, o której nam powiedział, abyśmy czynili, i wtedy przychodzą przeciwko nam przeciwności, przychodzą wrogowie, którzy zaczynają nas zwalczać, to Słowo Boże mówi: nie dasz się odciągnąć od swojego dzieła, jeśli nie reagujesz na ich złe pomysły, które mają. Jeśli nie reagujesz na ich ataki na twoją osobę czy na dzieło, które wykonujesz. Wtedy nie dajesz się odciągnąć i dzieło Pańskie jest nadal wykonywane. Za każdym razem, gdy pomimo sprzeciwu bierzemy udział w Bożym dziele, przejawiamy tego samego ducha, którego miał Nehemiasz. Duchowo jest to dokładnie to samo i musimy o tym wiedzieć. Jak wierzący, ufający Bogu ludzie zwyciężają zło dobrem? W jaki sposób? Jak się to dzieje? Prawdziwi chrześcijanie też niekiedy napotykają w życiu swoim taki ostry sprzeciw, ostry opór. I w niektórych krajach, musimy sobie to powiedzieć, bo obserwujemy przecież sytuację dookoła nas, są zajadli wrogowie czystego uwielbienia Boga. Jeśli to uwielbienie ma się wznosić, jeśli my chcemy się zgromadzać, aby wywyższać Boże imię, to znajdą się tacy ludzie, którzy będą przeciwko temu. Jeśli dotychczas na przykład ludzie nie reagowali, bo dzwony w kościele dzwonią. Ja nie wiem, w Polsce czy już są takie miejsca, gdzie mieszkańcy zaczynają protestować, bo dzwony dzwonią, ale w wielu miejscach za granicą, w wielu miejscach jest to zabronione, aby w kościołach dzwony dzwoniły, a szczególnie w niedzielę rano. Wiecie dlaczego? No bo ludzie chcą pospać. Zmęczeni są po pracy. A więc zobaczmy, wznoszona jest chwała dla Boga w jakiś tam sposób, tak jak jest to rozumiane przez taki czy inny kościół, prawda? A ludzie są przeciwni oddawaniu chwały Bożej. A więc jest wielu wrogów, którzy się temu przeciwstawiają, ale wiedzmy o tym, że tak jak postępował Nehemiasz, my również musimy za jego przykładem oddać tą całą walkę w ręce Boże. I oczywiście zrobić według ludzi najbardziej niekorzystną rzecz, czy najmniej skuteczną. Modlić się. Oczywiście, co pomoże modlitwa? Jak kogoś za łeb nie chwycisz, jak komuś nie każesz coś zrobić, to co sama modlitwa może uczynić? No co może uczynić? No właśnie. I tutaj stajemy w punkcie naszej wiary i naszego zaufania do Boga. Bo albo wierzysz Bogu, albo nie wierzysz Bogu. Była susza, ludzie zaczęli się modlić, deszcz poszedł i to taki poszedł, że błoto z góry zjechało i ludzi zasypało. I w tą stronę źle, i w tą stronę niedobrze. I ludzie o wszystko oczywiście, co się dzieje dookoła, obwiniają kogo? Oczywiście, no kto jest winien? Oczywiście, że jest winien Bóg. I ludzie są przeciwko Bogu. A dlaczego? Dlatego, bo nie znają Boga. Jeśli człowiek rzeczywiście poznaje Boga, to zaczyna chodzić w zaufaniu. Wiecie, Jezus Chrystus po tej ziemi chodził i pokazywał nam doskonały przykład. Pokazywał nam przez ludzi takich jak Nehemiasz, pokazywał nam przez takich czy innych proroków, przez królów, przez swoje sługi, przez swoich apostołów. Sam osobiście pokazywał, jako Syn Boży, pokazywał nam przykład, jak mamy to czynić. Żeby wszystko miało swój czas, wszystko swoje miejsce, żeby wszystko miało porządek Boży, taki prawdziwy Boży porządek. I zobaczmy, jak Jezus się Chrystus modlił, kiedy się modlił? Na przykład w łodzi płynęli. I ta łódź zaczęła tonąć z powodu olbrzymiej burzy. I co Jezus Chrystus zrobił? Zaczął mówić do burzy. A kiedy zaczął mówić do burzy, uciszyło się wszystko. I jaki kataklizm następny się stał? Żaden. Dlaczego? Bo Syn Boży prosił Boga o pomoc i Bóg zesłał tą pomoc. Jeśli ty ufasz Bogu, wierzysz Bogu, to Bóg ci nie da więcej niż potrzebujesz. Bóg ci da dokładnie to, o co prosisz. Tak jak mówi Słowo Boże. Módl się, przyjdź do mnie, módl się, proś, a będzie ci dane. Po prostu mamy przychodzić do Boga. Nehemiasz dokładnie to samo robił. Słudzy Boży znosili prześladowania za wiarę. Wielokrotnie przekonywali się, że Bóg wysłuchuje modlitwy i niweczy zamiar potężnych wrogów. Właśnie tak Bóg czyni. I Nehemiasz dokładnie to zrobił. W starożytności budowniczowie murów jerozolimskich przezornie zmienili metody działania. Bóg nam doradza, co mamy czynić, jak mamy się zachowywać. I my zmieniamy sposób działania. Tak mówi Słowo Boże. Na przykład w 2 Koryntian, 10 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Widzimy? Uczniowie się dziwili, kiedy Jezus Chrystus zaczął mówić do burzy. Nie pomyśleli wtedy sobie, coś się z naszym mistrzem stało. Do burzy gada. A jak po lądzie chodzili, stanął przed drzewem, a na tym drzewie nie było owoców, to do drzewa zaczął mówić. No jaki ten nasz mistrz jest dziwny, prawda? Ale Jezus Chrystus nie mówił do drzewa. Jezus Chrystus nie mówił do burzy, tylko Jezus Chrystus mówił do mocy, która wzburza morze. Jezus Chrystus mówił do mocy, która wydaje owoce w drzewie. Ponieważ ta moc stanęła przeciwko Synowi Bożemu, ponieważ ta moc wystąpiła przeciwko Niemu, On gromił moc. Apostoł Paweł, kiedy mówił do zboru, to nie powiedział, przyjdę do was i zapoznam się z waszą mądrością. O, jak wy mądrze mówicie. Co apostoł Paweł powiedział? Ja nie przyjdę zapoznać się z waszą mądrością, ale z waszą mocą. Ja nie przyjdę posłuchać, jak wy mądrze gadacie, ale jak wy działacie w mocy. Bo można dużo mówić, ale działania może nie być żadnego. Kochani, ja przypominam sobie, w pewnym mieście planowano wybudowanie pewnego budynku użyteczności publicznej. Utworzono komisję, specjalną grupę, która będzie się tym zajmować. Zaczęli plany rysować, zaczęli się tym zajmować bardzo wnikliwie. Później po zrobieniu planów zbudowali makietę. Wiecie, jak to będzie wyglądało? Pięknie to wszystko wyglądało, przygotowania trwały w najlepsze, nie wiem, parę lat to wszystko trwało, wiecie. I kiedy makietę wybudowano i zdjęcia rozsyłano w różne miejsca, żeby zachęcić ludzi do składania jakichś datków na ten budynek, wiecie, co się stało? Pieniądze się skończyły. I ta cała inwestycja zakończyła się na makiecie. Jezus Chrystus nie chce ciebie wybrać jako swojego sługę, postawić ciebie, żebyś prowadził Boże dzieło i żebyś zakończył na planach. Jezus Chrystus, kiedy powołał swoich apostołów, powołał ich niewielu, a później jeszcze ich zgorszył i odgonił od siebie. A kiedy wszyscy odeszli, zostało tylko 12, Jezus Chrystus powiedział, tylko chłopaki, wy chociaż nie odchodźcie, zostańcie ze mną. Czy tak Jezus Chrystus reagował? Jezus Chrystus do nich powiedział, a wy co, wy nie chcecie odejść? Może wy też chcecie odejść? Wiecie, co wtedy Piotr powiedział? Panie, dokąd pójdziemy, ty masz słowa żywota. Wiesz, co to znaczy słowo żywota? To jest słowo, które obdarza życiem. To jest takie słowo, które tworzy życie. I dlatego my nie wierzymy w ewolucję, ale wierzymy w Boga. Wierzymy w Boga, bo Bóg powiedział słowo i stało się. Nie z niczego. Ze słowa się stało. Wiecie, tych teorii najprzeróżniejszych o wielkim wybuchu, już widzę o kwantach, zaczynają mówić i coraz więcej kwarków wymyślają i zaczynają już nie, to nie z niczego, tylko z czegoś tam. Ale skąd się to coś wzięło, ja się pytam. My wiemy jako chrześcijanie. Z Boga się wzięło. Bóg zawsze był. Nikt Boga nie stworzył. I z Boga wszystko powstało. Bóg powiedział słowo. I dlatego dla nas, wierzących ludzi, dla nas chrześcijan, słowo Boga jest takie ważne. Słowo Boga jest wszystkim. Ono nam daje rozwiązania, aby tylko z ust Bożych wyszło. Jeśli wyszło z ust Bożych, to będzie wykonane. Zwyciężamy zło dobrem. Dlaczego? Bo postępujemy według rady, którą nam daje Bóg. Nie postępujemy według swoich własnych myśli, według teorii filozofów. Nasz Kościół nie powstał na bazie filozoficznych twierdzeń. Nasz Kościół działa na podstawie żywego Bożego Słowa. Słowa, które darzy życiem. Wiesz, ile osób już na tym miejscu znalazło Boże wybawienie? Wiesz, ile osób zostało uzdrowionych ze swoich chorób? Myślicie, że ja taką mam moc? Myślicie, że ktoś tu z siedzących ludzi ma taką moc? Wiecie, kto ma taką moc? Bóg. I tylko chodzi o to, żeby Bóg zechciał wypowiedzieć to słowo do nas. Żebyśmy je mogli posłyszeć, żeby Boże wybawienie przyszło. Bo Bóg jest naszym ratunkiem. Bóg jest naszą pomocą. Dlatego czekamy na Jego Słowo. Słowo. Słowo przynosi nam rozwiązanie. I dlatego żyjemy według tego, co Bóg mówi. Nie oddawaj złem za złe. Zwyciężaj zło dobrem. Co to oznacza? Zdaj się na Boga. Nie próbuj sam wykonywać dzieła. Wiecie, jak jest z człowiekiem tonącym i z ratownikiem. Ratownik musi do tonącego tak podpłynąć, żeby on tego nie widział. Bo inaczej obydwaj utoną. My mamy być ludźmi, którzy poddają się Bogu pod Boże działanie. Wrogowie Nehemiasza obrali takie trzy metody działania przeciwko Nehemiaszowi. Po pierwsze, najpierw próbowali użyć fortelu przeciwko niemu. Powiedzieli Nehemiaszowi tak: Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim w dolinie Ono. Równina ta znajdowała się między Jerozolimą a Samarią. Akurat po środku. Przeciwnicy zaproponowali Nehemiaszowi spotkanie w połowie tej drogi. Mieliby tam omówić dzielące ich kwestie. Nehemiasz mógł pomyśleć sobie, no dobra propozycja, lepiej rozmawiać niż się bić. Ale co odpowiedział? Powiedział tak, nie zgadzam się na spotkanie. I uzasadnił to w taki sposób. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Mieli złe zamiary, przejrzał ich zamiary i nie dał się wywieźć w pole. Czterokrotnie im odpowiadał. Oni cztery razy go pytali. Ciągle to samo poselstwo do niego przesyłali. I odpowiedział na końcu tak. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Nie uległ ich namowom. Był bezkompromisowy. Żadnych kompromisów. Skupił się tylko przy pracy przy odbudowie muru. To jest w Nehemiasza w 6 rozdziale, pierwsze 4 wersety. Możecie sobie to przeczytać. Po drugie, druga metoda. Wrogowie zaczęli rozpowszechniać fałszywe wieści o Nehemiaszu. Oskarżając Nehemiasza i zamyśla się zbuntować przeciwko królowi Artakserksesowi. Ponieważ Artakserkses zgodził się i wysłał Nehemiasza, żeby odbudowywał Jerozolimę, więc trzeba coś wymyśleć takiego, żeby go oczernić w oczach tego króla. Aby odwołał swoje pozytywne nastawienie do Nehemiasza. Jak zareagował na te oskarżenia Nehemiasz? Powiedział do nich tak. Nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło. Ale sam to wszystko zmyśliłeś. A ponadto powiedział tak, wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. Zobaczmy, jaka jest reakcja Nehemiasza na wrogów, którzy zwalczają. Jaka powinna być twoja reakcja na przeciwności, które masz, jeśli czynisz coś dobrze, właściwie, czyli zgodnie ze Słowem Bożym. Bo tu jest nasza pewność, czy coś w duchowym naszym życiu robimy właściwie, czy nie. W Piśmie Świętym. To jest dla nas podstawa, absolutna podstawa. Ludzie by chcieli różne podstawy dać. Bardzo różne. Ale w zależności od tego, jaki budynek stawiasz, podstawa, fundament musi być odpowiedni. Możesz malutki fundamencik postawić jak pod domek jednorodzinny i wybudować potężny kościół. Ustoi? Oczywiście, że nie. Musi być odpowiednia podstawa do budowy. Jeżeli Słowo Boże mówi, że ja zbuduję mój kościół, mówi Pan, i bramy piekielne nie przemogą go, to co to znaczy? Że nawet gdyby całe piekło ze swoją mocą, szatan ze wszystkimi swoimi demonami zaatakował, to i tak nie jest w stanie rozwalić. Dlaczego? Bo został zbudowany na właściwym fundamencie. Został zbudowany na samym Jezusie Chrystusie, na Jego Słowie. I ponieważ został zbudowany na odpowiednim fundamencie, z odpowiednich materiałów, przestrzegane są wszystkie zasady i normy budowy. Wszystko stoi we właściwy sposób. Kościół Jezusa Chrystusa ma żyć mocno. ma działać w potężny sposób. W końcu na Nehemiasza przyszedł atak jeszcze jeden. Propozycja fałszywego proroka. Przeciwnicy posłużyli się zdrajcą, Izraelitą Szemajaszem, by skłonić Nehemiasza do złamania prawa Bożego. Nie udało się w ten sposób, nie udało się w ten sposób, no to na gruncie jego wiary go zaatakujemy. I Szemajasz powiedział do Nehemiasza tak, pójdźmy razem do domu Bożego, ważne miejsce. Pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku, nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. Twierdził, że Nehemiaszowi grozi śmierć. I ponieważ grozi mu śmierć, ponieważ przyjdą wrogowie i go zabiją, no w takim razie on powinien schować się w świątyni. No wydawałoby się, no dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Tymczasem Nehemiasz nie był kapłanem. A wiecie, komu wolno do świątyni wejść? Popełniłby grzech, skrywając się w domu Bożym. Nehemiasz odpowiedział tak. Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Dzięki temu uniknął zasadzki, pułapki, żeby zgrzeszyć i później Izraelitom i wszystkim ludziom ogłoszą, patrzcie, łamie zakon, łamie wasze prawa. Co to za człowiek, co to za przywódca? Czyż nie taki sam atak był uczyniony na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? No należy, czy nie? Co Jezus Chrystus miał odpowiedzieć? No tak, trzeba płacić. A proszę bardzo, jaki wybawiciel. Przyszedł naród izraelski wybawić, a każe służyć nam, tym wszystkim grabieżcom, tym, którzy nas podbili. Naszym wrogom. A gdyby powiedział nie, nie należy płacić, co oni by powiedzieli do Rzymian, od razu by poszli. Powiedzieli, a tu mamy takiego jednego, co zabrania płacić podatki wam. Co Jezus Chrystus by nie odpowiedział, to już go mamy. Taką zagadkę wymyślili, że nie ma sprawy, nie ma żadnej możliwości, żeby Jezus Chrystus odpowiedział. Wiemy, co Jezus Chrystus odpowiedział, ale Nehemiasz też miał mądrość Bożą. Od tego samego Jezusa Chrystusa dano, Syna Bożego, dano miał mądrość. Otóż wiedział, że choć Szemajasz jest Izraelitą, jest prorokiem, to jest potwierdzone w Piśmie Świętym, to nie mógłby przez niego przemawiać Duch Święty i wiedział, że to nie Bóg posłał tego proroka. Dlaczego? Przecież prawdziwy prorok nigdy nie namawiałby sługę Bożego, żeby łamał Boży zakon. To mógł od razu bardzo łatwy sposób wywnioskować. On znał prawo i 4 Mojżeszowa, 1 rozdział, 51 werset i 18 rozdział, 7 werset mówią, obcy, który się zbliży do niego, do przybytku, poniesie śmierć. Obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć. To jest 18 rozdział, 7 werset. Wiedzmy o tym. Po raz kolejny Nehemiasz nie dał się zwyciężyć tym nikczemnym wrogom. Nie dał się, po prostu nie poddał się. Poznał ich podstęp. Poznał przez prowadzenie przez Ducha Świętego. I wkrótce potem napisał tak. Wreszcie mur został ukończony 25 dnia Elul, po 52 dniach. Jak powinniśmy postępować wobec wielu wrogów, których możemy spotkać na swojej drodze jako chrześcijan? Możemy spotkać. Gdzie możemy ich spotkać? Tą bezkompromisowość musimy pokazać i w domu, i w szkole, i w pracy. Pamiętajmy. Nie można być tylko bezkompromisowym w domu i wszystkich domowników za łeb trzymać. Masz się odpowiednio zachowywać i w domu, i w szkole, i w pracy. wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Masz być dla Chrystusa człowiekiem bezkompromisowym, tak jak Nehemiasz. My także możemy spotkać się z takimi przeciwnikami, z jakimi on się spotkał. Jakimi? Rzekomymi przyjaciółmi, nikczemnymi oskarżycielami albo fałszywymi braćmi. My też możemy spotkać i takich wrogów możemy mieć. Niektórzy będą nas zachęcać do czego? Byśmy spotkali się z nimi w połowie drogi. Ty trochę ustąpisz, ja trochę ustąpię i będzie dobrze. Kochani, niektórzy zastanawiają się, czy bardzo dobrą rzeczą jest ekumenia. Że jeden kościół tak trochę ustąpi, ten trochę tak ustąpi i jakoś tam się dogadają między sobą. Wiecie, pewien człowiek, który w jakiś sposób chciał to wytłumaczyć, narysował koło i to koło miało szprychy. I mówi, patrz, te szprychy to są poszczególne kościoły i ich nauka. I po obwodzie to jest wszystko nazywane chrześcijaństwem. I ludzie próbują między szprychami przerzucać mosty. A powiedział, wiecie, co tworzy jedność? Jeżeli z tych szprych wszystko zejdzie się do piasty. Tam jest jedność. A piastą jest sam Bóg, sam Jezus Chrystus. Wszyscy będziemy jedno, jeśli będziemy naprawdę trwać w Jezusie, Chrystusie i w Jego nauce. Wiedzmy o tym, bo taka jest prawda Słowa Bożego. Mogą niektórzy przekonywać, że jeśli będziemy się mniej wysilać w służbie dla Boga, to jednocześnie osiągniemy różne inne cele. No przecież oprócz tego, że jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy też zwykłymi ludźmi na tym świecie. Przecież musimy żyć, musimy jeść, musimy pić, musimy w coś się ubierać, gdzieś mieszkać, czymś jeździć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co Słowo Boże na ten temat mówi? Mateusza 6, rozdział 33, werset. Ale szukajcie najpierw... A, znacie to słowo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, czyli Królestwa Bożego. A wszystko inne... Inne to znaczy co? Wszystko, co jest wam do życia potrzebne, przychodzi od Pana. Będzie wam dodane. Kochani, jeśli coś ma być nam dodane, to nie znaczy, że to jest samo sedno dawania. Najpierw jest coś najważniejsze, a do tego najważniejszego coś się dodaje tylko. A więc nasze życie dla Królestwa Bożego jest najważniejsze, a wszystkie inne rzeczy będą nam dodane. Czy najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest Boże Królestwo i bezkompromisowość dla tego świata i wszystkich dzieł tego świata. Wtedy możemy oczekiwać, że ktoś nam będzie dodawał. Przypominam sobie pewne kazanie, kiedy pewien człowiek głosił i tłumaczył, jak wielka i ważna jest ofiarność, żeby ofiarować coś Bogu. Coś naprawdę ofiarować Bogu. I tak tłumaczył, że Bóg ci odda stokrotnie więcej, że Bóg ci da, czy dziesięciokrotnie więcej. Przykłady z życia różne dawał. I pewien człowiek zadał mu takie pytanie. Mówi, no tak, ale jak ja nie mam z czego dać, no to jak mam to Boże błogosławieństwo odebrać? Powiem wam tak. Ten nauczyciel słowa zapytał się, no ale ile ty dajesz? No w zasadzie mówi tak, jak no, się staram, to wtedy złotówkę mogę dać. To Bóg mówi, to ten wykładowca mówi do niego, no to będziesz miał 100 zł. Pomyśl, jak dasz 100 zł. Będziesz miał 10 tysięcy. Oczywiście nie zależy od tego, że my będziemy tak sobie liczyć, to ile mi się opłaca dać Bogu. Ale Słowo Boże mówi, bądź człowiekiem, który jest oddany całym sercem i dla ciebie najważniejszy jest Bóg. Nie patrz na te rzeczy, które są na zewnątrz, bo tak jak Nehemiasz patrzyłby na zewnątrz, patrzyłby na te wszystkie wrogości, na te wszystkie przeciwności. Panie, ja Tobie służę, ja jestem Tobie taki wierny, zobacz Boże, ja tak się staram, ja i tam wyjednałem sobie tą przychylność króla Artakserksesa i staram się i wszystko, co moje, wkładam w to wszystko, żeby ta odbudowa tak dobrze postępowała i świątynia tak pięknie rosła, żeby to odbudować wszystko. A zobacz, no Panie, no tyle przeciwników, zniechęcam się, już mam dosyć. On się nad tym nie zastanawiał nawet. On po prostu swoje wykonywał. To, co Bóg mu zlecił, to na prawdziwe zarzuty, na fałszywe zarzuty, które ludzie stawiali jemu, po prostu nic nie odpowiadał. I chociaż było wielu takich, którzy próbowali namówić Nehemiasza, by ratował własną skórę. Dzisiejsi odstępcy działają dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Próbują nas skłonić do kompromisu. Ale my nie powinniśmy z takimi ludźmi mieć absolutnie nic wspólnego. Dlatego, że musimy wiedzieć, że ratunek od Boga nie przychodzi z powodu łamania Bożych praw, z powodu kompromisów, ale z powodu przestrzegania Bożego prawa. W 1 Jana, 4 rozdziale, 1 wersecie jest powiedziane, wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat i szatan ich używa, aby nas zwieść, abyśmy nie wiedzieli, co jest naprawdę od Boga, a co jest od złego. Jaki cel chce osiągnąć szatan? Musimy sobie to powiedzieć, musimy o tym wiedzieć. Szatan i jego poplecznicy. A co ty jesteś zdecydowany robić w tej sprawie? Słowo Boże tak mówi o namaszczonych Duchem Świętym braciach Chrystusa, czyli tych wszystkich, którzy głoszą Boże Słowo. W objawieniu Jana w 12 rozdziale 11 wersecie jest powiedziane, a oni zwyciężyli go, czyli szatana, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego też musimy wiedzieć, że odniesienie zwycięstwa w walce z diabłem, źródłem wszelkiego zła, ma ścisły związek z głoszeniem Słowa Bożego, ze służeniem Bogu. Przeciwstawiasz się przez to, że służysz Bogu. Przez to, że nie słuchasz Jego podszeptów. Nic dziwnego, że szatan wciąż wzniecza sprzeciwy. Przeciwko nam, przeciwko wszystkim, którzy chcą służyć Bogu. Bo on chce przeszkodzić Bożym ludziom namaszczonym w Duchu Świętym służyć Bogu. Jak się przekonaliśmy, wrogowie atakują nieprzyjazną mową, grożą użyciem siły, lub stosują bardziej wyrafinowane metody, o nich mówiliśmy. A cel szatan ma zawsze tylko jeden. Zatrzymać dzieło Boże. Pamiętaj o tym. Jeśli Bóg w twoim życiu coś czyni, to szatan podejmie walkę, żebyś zmienił myślenie, żebyś nie słuchał, żebyś zajął się czym innym, żeby ciebie odciągnąć od tego. Ktoś może bardzo ważną rzecz mówić, może krzyczeć, oto dom się pali, w którym jesteś. A ty masz głośną muzykę włączoną. Słuchasz sobie pięknego rocka jakiegoś, który ciebie interesuje. Głośniki aż skaczą. Co? Dom się pali. Co? Wiecie, to aż mi się przypomina ten humor z człowiekiem, któremu błotnik się telepa. Panie, błotnik się panu telepie. Co? Błotnik się panu telepie. Co? Nie słyszę, bo mi się błotnik telepie. Wiedzmy to dobrze, że my mamy sprzeciwiać się temu wszystkiemu, co czyni szatan. Szatana czeka porażka. Dlaczego? Ponieważ słudzy Boga, tak jak kiedyś Nehemiasz, są zdecydowani zwyciężać zło dobrem. Podam prosty przykład z naszego życia. Bardzo prosty. Jak ktoś skrzywdzi twoje dziecko, jaką masz myśl? Pobłogosław go, pomódl się za niego, życz mu dobrze. Takie myśli przychodzą do głowy? Komu takie przychodzą? Prawda, że zupełnie inne? A wiecie, że te inne od kogo pochodzą? Ze Słowa Bożego? Taką piosenkę przypominam sobie akurat, kiedy słuchałem. Przeklnij go. Przeklnij go, piosenkarka śpiewa. Kto podsuwa takie myśli? Autor tekstu to szatan. Wiedzmy o tym. Ale my jako dzieci Boże, jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie, mamy mieć zupełnie inny sposób myślenia. Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, a pod krzyżem stali ci ludzie, którzy go przybili do krzyża, a Jezus Chrystus mówi, ażeby was wszystkich piekło pochłonęło. Przeklinał i z krzyża, czy tak? Panie, Ojcze, przebacz im, ja ich błogosławię. Tych, którzy mnie przybili. Oni nie wiedzą, co robią. Zobacz, Ojcze, że oni nic nie rozumieją z tego wszystkiego. Więc im przebacz, niech się opamiętają. Żeby nie zginęli razem z szatanem w piekle i w jeziorze ognistym. My nie jesteśmy z tych, którzy chcą w ten sposób iść. Amen? Dlatego niech was Bóg błogosławi. Nie będę przedłużał, bo powiecie, że tutaj są nabożeństwa po 3 godziny, a to tylko 2,5 godziny. Także wiecie, nie chcę, żebyście byli zniechęceni. A więc, kochani, proszę, abyście przyjęli to słowo do serca swojego, przemyśleli, Nehemiasza sobie w domu przeczytali i niech was Bóg prowadzi. Amen?